Proszę pana, czy poszukiwania wyczerpują obszar waszej działalności?
Nie, właśnie tutaj jest czas ćwiczeń, kiedy ćwiczymy, jest czas akcji, kiedy wyjeżdżamy na akcję ratować ludzi, ale tak jak powiedziałem, że przeszło 100 wolontariuszy, są ludzie, którzy chcą jeszcze pomóc, na przykład nie dają rady kondycyjnie bądź czasowo, żeby z nami ćwiczyć, ale są w stanie pomóc w inny sposób i padają różne pomysły, na przykład zbieraliśmy odzież dla osób bezdomnych, jeżdżąc po szkołach, kiedy jedziemy na profilaktykę tak zwaną, kiedy uczymy dzieci w szkołach, jak bezpiecznie się zachowywać w lesie, czy jak bezpiecznie zachowywać się w kontakcie z psami, czego uczymy dzieci. Zawsze prosimy o to, żeby za to, że my przyjedziemy, stare ubrania, które mają niepotrzebne w domu, przynieśli w workach do szkoły, my wtedy przekazujemy bezdomnym. Drugim aspektem jest pomoc psom w schroniskach. Są psy, które kiedyś były kochane. My jako psiarze, którzy mamy, wykorzystujemy psy do ratownictwa, patrzymy też na ich los. Współpracujemy ze schroniskami, jeździmy, też pomagamy wyprowadzać te psy w schroniskach i widzimy, jak cierpią psy, które są utrzymywane, powiedzmy, no, w słabym stopniu w tym schronisku i to nie jest wina obsługi schroniska, tylko zbieramy dla nich karmę, żeby miały lepszą karmę, żeby lepiej, zdrowiej się odżywiały i zarazem pomagamy wyprowadzać te psy i znajdować im domy. Więc zakres tego, co robimy, no uważam, jest wielki, ale też mamy ludzi z wielkimi sercami.
Jak można się do was dostać, do waszej grupy?
Trzeba po prostu zadzwonić bądź napisać. Przyjmujemy wszystkich. Nie ma znaczenia wiek, wykształcenie. Wiadomo, że osoby niepełnoletnie nie wyjadą na akcje poszukiwawcze. Natomiast mogą uczestniczyć z nami w ćwiczeniach, mogą chodzić do szkół, mogą chodzić na festyny z nami. Mogą się z nami spotykać, mogą się uczyć pierwszej pomocy, której uczymy, robiąc kursy kwalifikowanej pomocy ratowników przedmedycznych. Mogą uczestniczyć, mogą się spełniać. Zamiast spędzić czas przed komputerem, marnując go, mogą naprawdę fantastycznie z przygodą, jak to zawsze my mówimy, nieść pomoc innym.
Jesteście grupą mieszkańców Świerczowa?
Województwa Opolskiego. My posiadamy już na chwilę obecną 4 samochody, busy fundacyjne. Jeden bus stacjonuje w Opolu, drugi stacjonuje pod Namysłowem, trzeci stacjonuje pod brzegiem, w samym brzegu w sumie, i jedno auto jeszcze terenowe. Więc
czyli faktycznie byle z obszaru Opolszczyzny, czy to też nie jest warunek
też
konieczny?
Nie jest, ponieważ mamy ludzi ze Śląska, którzy nas wspierają, którzy przyjeżdżają na szkolenia, na różne ćwiczenia. Powiedzieli, chcemy być w czymś takim, co jest całkowicie non-profit. Mamy statut, on jest opublikowany i wszyscy patrzą, dlaczego wy nie bierzecie za to pieniędzy? Przecież wy musicie zatankować samochody, żeby pojechać na akcję. Bo jeśli weźmiemy pieniądze, to się zepsuje idea. Chcemy to zrobić za darmo. Nie chcemy, żeby ktoś nam powiedział, bo wy bierzecie pieniądze. Nie. My pozyskaliśmy samochody, gdzieś udało nam się te samochody dostać, kupić, zbieramy pieniądze. Ale rozmawialiśmy z ratownikami i jeśli dawalibyśmy na benzynę, to ktoś by się czuł gorszy, bo on dojechał swoim samochodem, a tu jechał fundacyjny. Więc wszyscy ci, którzy zdecydowali się wziąć busa z fundacji, sami go tankują.
Pieniądze psują?
A my nie pozwolimy tego zepsuć. To jest nasze dziecko, to jest coś, co stworzyliśmy my wszyscy. To nie ma, że stworzył jeden człowiek. Nawet każdy nowy, dochodzący do grupy, tworzy. Bardzo mądre zdanie kiedyś powiedział ratownik, jest taka książka Ostatnie wołanie na Połoninie, że grupa GoPro to jest jak wierzba. Czasami gałąź spruchnieje i odpadnie, ale z tej wierzby powstają nowe konary, nowe, świeże, które tą wierzbę wzmacniają.
Musicie być odporni psychicznie, więc myślę, że taki kandydat musi mieć jednak jakieś cechy, które pozwolą mu spełniać taką misję.
To jest dobre pytanie, pani redaktor, bo nad tego nie analizowaliśmy, ale to chyba wyszło samo z siebie, że wstępując do nas do grupy, o wszystkim rozmawiamy w grupie. U nas nie ma czegoś takiego, że ktoś wstąpił do grupy, a my o nim będziemy mówili, jak jego nie będzie.
Za plecami.
Nie. Rozmawiamy. Jeśli coś nam się podoba bądź nie podoba, on z nami siedzi i rozmawiamy o tym, że to, co zrobiłeś, było źle. Mogłeś to zrobić inaczej. Albo to, co zrobiłeś, było super. Chcemy to wnieść na kanwę wszystkich innych, żeby też tak robili jak ty. Nie chcemy robić czegoś za plecami, bo to też budzi to, że ktoś o mnie rozmawia. Ktoś coś przekręci i budują się z tego konflikty. A jeśli tworzymy grupę, nazywam to rodziną, to rozmawiamy tutaj. To ty zrobiłeś źle, wytłumacz nam, bo może my odbieramy ciebie źle.
To formuje charakter też.
Też. I my też widzimy człowieka, jak on się zachowuje. Czy on sprosta temu naszym wymaganiom, że jesteśmy rodziną, czy będzie na przykład słaby psychicznie i zamknie się w sobie. Wiadomo, że nie można wejść do grupy i otworzyć się od razu na dzień dobry. Zawsze potrzeba czasu na to. Ale czasami też widzimy, że człowiek chyba miał inne oczekiwania co do naszej grupy. że myślał, że to będzie coś na zasadzie filmów o bohaterstwie. Tak. Tak nie jest, bo 90% wyjazdów na akcję kończy się tym, że my wracamy nie odnajdując, bo tak naprawdę on się odnalazł gdzieś indziej, urodziny. Przypadki są, że odnalazł się w barze. No po prostu tych przypadków jest mnóstwo takich śmiesznych, czasami tak śmiesznych, że aż my się śmiejemy, że akurat się człowiek odnalazł w szafie, bo się schował w szafie, a tam policja, straż, wszyscy po lasach szukają, a on się schował na złość w szafie. Więc są przypadki naprawdę śmieszne, ale tutaj nie ma bohaterstwa. Tutaj to jest po prostu ciężka praca, przejście terenu, przeszukanie terenu, czasami bardzo trudnego w nocy. Tutaj nikt nam nie powie super bohaterowie, nie.
Jak często jesteście wzywani na akcję?
Kilkadziesiąt razy w roku. Okres, tak jak powiedziałem, świąteczny, czy później grzyby nieszczęśliwe, gdzie przyjeżdżają ludzie ze Śląska i nagle nie wiedzą, gdzie są i zaczyna się problem. Można powiedzieć, kilkadziesiąt razy jest wyjazd w roku na akcję poszukiwawczo-ratowniczą.
Gdyby pan mógł powiedzieć coś naszym słuchaczom, takiego, co by pozwoliło im zastanowić się, zanim podejmą jakąś desperacką decyzję.
To jest bardzo ważna rzecz, bo też nad tym myśleliśmy. Kiedyś rozmawialiśmy z dziewczyną, która chciała popełnić samobójstwo. I tłumaczyliśmy jej to w ten sposób, bo to chciała zrobić na złość chłopakowi, który ją zostawił. On przyjdzie na jej pogrzeb, popłacze może nad trumną, na pogrzebie, będzie w żałobie przez tydzień, później coraz słabiej będzie o tym pamiętał. Minie żałoba, on znajdzie sobie nową dziewczynę, bądź będzie dalej szczęśliwy, a jej tak naprawdę nie będzie już. A rodzina, którą pozostawi, rodzina, której zada ból, będzie cierpiała długo. Nie ma konfliktu, którego nie da się wytłumaczyć.
Myślę, że tą grupą drugą są rodziny osób chorych, starszych, z demencjami, z Alzheimerem. Jak oni powinni się zachować w momencie, gdy widzą, że ich bliskich gdzieś zginął im z pola widzenia?
No na pewno niezwłocznie, ale to niezwłocznie, nie czekać na żaden czas, który policja mówi, żeby 24 godziny, nie. Zgłaszamy od razu i to jest taka podpowiedź, informując, że jest to bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Dyżurny musi przyjąć zgłoszenie. Policja ma swoje procedury, przekazuje komunikaty po ościennych powiatach, że te radiowozy, które jeżdżą, już obserwują wskazany rysopis. Ja tutaj taką mogę zasygnalizować fajną rzecz. Na ręku, nie mówiąc nazw firm, są fajne urządzenia lokalizujące. To jest wielkości pudełka od zapałek. Te urządzenia są bardzo tanie, bo one kosztują 100 ileś złotych. I mając takie urządzenie, kiedy dziadkowi, ojcu damy do kurtki, możemy go sami na smartfonie zlokalizować, gdzie on jest. I nie jest to inwigilacja, tylko jest to dbanie o naszych najbliższych.
Bardzo dziękuję za udział w programie. Jeszcze przypominam, że jeżeli zawiodą te metody, o których mówił dzisiaj mój gość, zawsze można zwrócić się do Opolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.
Zawsze będziemy mieć pomoc, zawsze możecie Państwo pisać, dzwonić, nigdy nie zostawimy Was samych.
Numery kontaktowe znajdą Państwo na stronie internetowej www.ogpr.pl.
Dokładnie.
I tam też sporo Państwo dowiedzą się na temat działalności grupy, o której mówił mój dzisiejszy gość, szef grupy, pan Leszek Kojs. Dziękuję bardzo za udział w programie.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.